Jesteśmy w ostatnim rozdziale Kazania na Górze, 7 rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytamy tekst, który już wcześniej czytałem, ale żebyście jeszcze sobie go bardziej utrwalili, jeszcze bardziej wam wszedł w głowę i w serca, to przeczytamy go. Mateusza 7 rozdział od 7 wersetu. Proście, będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i modlimy się o tą mądrość z góry, o mądrość Ducha Świętego, abyś, Panie, czynił nasze serca gotowymi do przyjęcia pouczenia i do tego, aby wprowadzać Twoje pouczenie w życie. Amen. W kazaniu na górze Pan Jezus naucza, że Bóg jest naszym Ojcem. Uczył modlitwy pańskiej, uczył nas zwracać się do Boga mianem jako do Ojca, ale mówi, że ta prawda o Bożym Ojcostwie, o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, nie może być ograniczona tylko do wyznawania, nie może być ograniczona tylko do nazywania Boga naszym Ojcem. Powinna być przede wszystkim wyrażana poprzez postępowanie, nasze postępowanie wobec Niego. Czyli musimy sobie nawet codziennie, kiedy wstajemy rano, przypominać, że żyjemy w domu Ojca, że świat jest Bożym domem, że Bóg jest gospodarzem. Tak? Nie żyjemy w świecie szatańskim, nie żyjemy w świecie, gdzie szatan jest właścicielem, raczej szatan jest uzurpatorem w Bożym świecie, ale to Bóg Ojciec jest głową, jest gospodarzem. Jest dawcą dobrych rzeczy i Jezus mówi, że te dobre rzeczy w chętny sposób nam udziela. Ale są tutaj pewne warunki, pewne ograniczenia, można powiedzieć, przykazania. Musimy o te dobre rzeczy prosić. Tak? I tak robią dzieci. Póki żyją z rodzicami pod jednym dachem, wyrażają prośby, ponieważ albo respektują autorytet rodziców, albo ufają, że rodzic jest w stanie dać im to, co proszą, jest w stanie spełnić ich życzenia i skoro Bóg jest naszym Ojcem, to musimy tak samo traktować Go, jak dziecko traktuje swojego Ojca. Musimy zbliżać się do Boga, jak do Ojca. I zanim dojdziemy do wyjaśnienia, co oznaczają właśnie słowa Jezusa, proście, a będzie wam dane, czyli co, o cokolwiek poproszę, dostanę. I teraz, żeby to zrozumieć, musimy tutaj dwa słowa powiedzieć na temat tego, czego te słowa nie oznaczają. Zauważcie, że jest to obietnica warunkowa. Tak, Jezus nie daje tutaj uniwersalnej zasady, że wypowiesz życzenie i będziesz miał to, co tylko chcesz, to, co tylko zapragniesz, to, o co go poprosisz. Tą obietnicę, zwróćcie uwagę, poprzedza seria pewnych przykazań. Proście, a będzie wam dane. Tak? To jest nakaz. Proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jezus mówi, żebyśmy pytali, szukali, prosili, kołatali, pukali i tak dalej. To jest warunek spełnionej prośby. Nasza aktywność w dążeniu do celu, do spełnienia naszej prośby. I tak zobaczcie, że nacisk jest tu położony na wytrwałość. Ten, kto trzyma się tego przykazania, kto jest wytrwały, kto kołacze, kto zabiega, kto puka i szuka, ten otrzymuje. Czyli Boża odpowiedź to nie jest rezultat takiej naszej modlitwy, a mam chwilę czasu, to pomodlę się. To nie jest rezultat takiej modlitwy od niechcenia, bo akurat mam jakąś dziurę w swoim rozkładzie dnia. Na modlitwę musimy wygospodarować czas i włożyć w nią naszą duszę, naszą wolę, nasze siły i być w tym wytrwali. I tutaj przykładem oczywiście są jak zwykle dzieci. Co dzieci robią, jeśli czegoś chcą? Tak, co na przykład nasze dzieci robią od roku? Proszą o pieska. Czy mają pieska? Jeszcze nie mają. Czy będą miały pieska? No nie trudno się domyślić odpowiedzi, skoro tak usilnie proszą od roku. Prosiły kiedyś raz. Zmieniliśmy temat. Zobaczcie, książki są fajne, poczytajcie sobie. Prosiły drugi raz, no to pojawiła się odpowiedź, no tam alergie i tak dalej. Jak myślicie, czy prosiły trzeci raz? Ależ skąd? Prosiły trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty. Ale to jest ilustracja, jak ma wyglądać nasza modlitwa. To nie mogą być tylko słowa. Żeby modlitwa została wysłuchana, no to może musi być wyrazem naszego pragnienia. Tak? Bóg nie da się oszukać. To nie jest na zasadzie mantry. Wypowiesz abrakadabra, Hare Krishna i tak dalej i to zadziała, że jakaś magiczna wibracja w dźwiękach spowoduje, że Bóg ci ześle to, co chcesz. Musimy modlić się tak, jak dzieci proszą o pieska albo cokolwiek innego. Nie wiem, o co Kamil czy Emilka proszą. Ale to musi być wytrwałe i w tym musimy wkładać nasze serca. Same słowa nie działają na Boga. Słowa muszą być wyrazem usilnego pragnienia serc. I teraz jeden z teologów, jeden z pastorów, Oswald Chambers, powiedział to w ten sposób. Krótkie zdanie, ale myślę, że dobitne, które ilustruje to, o czym mówimy. Modlimy się pobożną paplaniną, nie angażując w nią woli. A potem mówimy, że Bóg nie odpowiada, podczas gdy tak naprawdę nigdy go o nic nie prosiliśmy. Proszenie polega na tym, że całą wolą pragniemy tego, o co prosimy. Tak musimy być wytrwali w proszeniu, szukaniu i szczerzy w tym. I to dotyczy nie tylko modlitwy, to dotyczy wszystkiego, co robimy w życiu. To dotyczy usilnego szukania czegokolwiek, zabiegania o cokolwiek. Jest Boża obietnica, słuchajcie, to jest wielka pociecha dla nas. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 13 werset. Bóg mówi, że gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Tak, to jest obietnica dla każdego, kto szuka Boga, ale szuka Boga, a nie spokoju, jakichś doznań i tak dalej. Jeżeli szukasz szczerze prawdy, jeżeli szukasz szczerze Boga, to nie ma siły, żeby Bóg nie dał się odnaleźć takim ludziom. To jest a propos różnych ludzi, którzy też są mówią przynajmniej, że są szczerzy, że pragną poznać prawdę, że pragną dostać się do nieba, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą, którędy tam pójść, nie wiedzą, kim jest Jezus, chcieliby Go poznać. Bóg mówi, jeżeli robisz to szczerze, jeżeli szczerze zadajesz pytania, szczerze szukasz, szczerze pragniesz odpowiedzi, to znajdziesz. Chyba, że nie chodzi Ci o prawdę, chyba, że nie chodzi Ci o Twoją szczerość, ale o jakiś, nie wiem, święty spokój czy uspokojenie sumienia. Dalej, kolejne jakby ograniczenie czy warunek spełnionej prośby jest taki, że Jezus wysłuchaną prośbę zakłada, że szukamy i zabiegamy o dobre rzeczy. W podobnym fragmencie paralelnym w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus też daje tą odpowiedź czy tą obietnicę, mówi w ten sposób, że jeśli wy, będąc, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli Bóg daje nam dobre rzeczy, ale nie definiowane jako dobre przez nas, dlatego że jest Ojcem, a nie dżinem z butelki i wie, co jest dla nas dobre, nie jest tym, który spełnia nasze życzenia, ale czasami jako Ojciec mówi, no ta rzecz nie służy Tobie. Ja o tym wiem, ty może jeszcze jesteś malutki, niekoniecznie o tym wiesz, ale naprawdę obietnica Boża jest taka, że ci, którzy szukają, zabiegają o Boże rzeczy, nigdy nie zostaną pozostawieni, odrzuceni, nie zostaną z niczym, jeżeli są naprawdę wytrwali i szczerzy w poszukiwaniach, w modlitwie. Czyli to jest kolejny warunek wysłuchanej modlitwy. Musisz prosić o rzeczy zgodne z Bożą wolą. I teraz Bóg objawił nam wiele rzeczy, które są zgodne z Jego wolą. Mówi na przykład, módlcie się, przyjdź królestwo Twoje. Mamy się modlić o Boże Królestwo. Mamy się modlić o Kościół. Mamy się modlić o rządzących. Mamy się modlić o chorych, o siebie nawzajem. I czasami, zobaczcie, tak jest jednak w życiu, że Bóg jako Ojciec, tacy są rodzice, mama też mówi czasami nie, bo nie prosisz o dobrą rzecz. Czasami dziecko prosi mnie, na przykład jedziemy autem, ktoś siedzi z przodu, moich dzieci, mówi, tato, czy mogę w czasie jazdy poruszać gałką biegów? I wtedy muszę powiedzieć, no nie, nie możesz, dlatego że to nie jest ani dobre, ani bezpieczne. I słuchajcie, dziecko, szczególnie kiedy jest małe, no Janek już pewnie rozumie, Zuzia rozumie, Maja jeszcze nie wiem, ale dziecko nie zawsze zrozumie tą odpowiedź. I kiedy mówiłem, nie ruszaj, bo to jest niebezpieczne w czasie jazdy, to czasami odpowiedź była, no ale tato, to się tak fajnie rusza. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę się tym bawić w czasie jazdy. I zobaczcie, czasami tak jest z nami. Śmiejemy się z małych dzieci, kiedy tak mówią, no ale dlaczego, to jest fajnie się rusza. Czasami tak jest z nami. Bóg mówi nam nie, a my myślimy, chyba jest skąpy. Ale Biblia mówi, nie jest skąpy, jest hojny. To my niekiedy prosimy o to, żeby się bawić taką gałką biegów w czasie jazdy. I wtedy Bóg mówi, nie ruszaj, bo to nie byłoby dobre dla ciebie. Mówi, co ty w ogóle za pomysł, kochaniutki, żeby bawić się gałką biegów w czasie jazdy. I oczywiście nie zawsze to rozumiemy. I znów zacytuję wam Martina Lloyda-Jonesa, który też dobrze, myślę, celnie to ilustruje. W przeszłości, podobnie jak wszyscy inni, często zwracałem się do Boga z prośbą o różne rzeczy. Tak? I tak myślę, że jest z nami, zwracamy się do Boga z prośbami o różne rzeczy, których wówczas bardzo pragnąłem oraz które, jak wierzyłem, były dla mnie najlepsze. Obecnie jednak, znajdując się w tym szczególnym okresie mojego życia oraz patrząc wstecz, jestem Bogu głęboko wdzięczny, że nie udzielił mi pewnych rzeczy, o które prosiłem, oraz że pewne drzwi przede mną zamknął. Wcześniej tego nie rozumiałem, lecz teraz wiem i dziękuję za to Bogu. Jestem Mu wdzięczny, że nie jest to obietnica bezwarunkowa oraz że Bóg nie spełni każdej mojej zachcianki i życzenia. Przygotował On dla nas znacznie lepszą drogę, o której za chwilę się dowiemy. I myślę, że tak jest z nami. Kiedy pomyślę też o swoim życiu, też mogę sobie przypomnieć sytuację, kiedy myślałem, no co, Bóg mnie w tym zostawił, nie odpowiedział, no, nie chce dla mnie dobrej rzeczy, skoro proszę Go o to. I dzisiaj mogę powiedzieć, że dziękuję Mu za to, że nie dał mi tej rzeczy, o którą prosiłem kiedyś, bo wiem, że to nie wyszłoby mi na dobre. Czyli czasami prosimy o rzeczy, które nie są dla nas dobre, które nie są rzeczami, które, nie wiem, służą Bożym rzeczom, Bożym celom, Bożym błogosławieństwom dla nas. Niekoniecznie o tym wiemy z jakiejś tam perspektywy naszego życia, ale z perspektywy czasu może lepiej to zaczynamy rozumieć. Czasami nie otrzymujemy, ponieważ mamy do czynienia z tym, o czym mówił Jakub w swoim liście. Mówi, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli czasami prosimy o głupie rzeczy, czasami prosimy o złe rzeczy, które może nam się wydają fajne, dogodne, przyjemne, ale z Bożej perspektywy wcale takie nie są. Są takim chwytaniem za gałkę biegu w czasie jazdy. Czyli rozważając tą obietnicę, proście, a będzie wam dane, musimy naprawdę wziąć kontekst pod uwagę, nie tylko kontekst tego fragmentu, ale kontekst całego Pisma, co Biblia mówi na temat wysłuchanej modlitwy, warunków wysłuchanej modlitwy. Dalej, Jezus mówi, 9-10 werset tego fragmentu, mówi, czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Czyli tutaj Pan Jezus robi analogię. Kiedy pomyślimy o ziemskich rodzicach, to absurdalnym jest myślenie, że ludzcy rodzice odpowiedzą w dziwaczny sposób na prośbę dziecka. Tak? Kiedy dziecko prosi nas o sok, bo chce pić, no to nie dajemy mu, nie wiem, rzodkiewki czy banana. Tak? Rozumiemy jego prośbę i chcemy ją spełnić. Jezus mówi, taki jest Bóg. Pamiętacie ogród Eden? Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył drzewa, zwierzęta. I ogród Eden, można powiedzieć, miał dwie nazwy. Jedna jest w Biblii, drugiej nie ma w Biblii, przynajmniej wprost. Ale jedna to jest ogród Eden. Ale ogród miał też drugą nazwę. I ta druga nazwa brzmiała ogród Tak. A nazywał się ogród Tak, ponieważ o wszystkich drzewach Bóg mówił tak, tak, możesz spożywać. Z tego też możesz. Ze wszystkich możesz spożywać, oprócz owoców z jednego drzewa. Tego ci nie wolno. I taki jest Bóg. Bóg jest hojnym dawcą dobrych rzeczy. Kiedy mówi nie, to znaczy, że to nie jest korzystne dla nas. Ale to mówienie nie jest tym, co go cechuje. On lubi dawać. On stworzył ogród tak i jest hojnym dawcą. To też pokazuje jakby kierunek, który my mamy podążać, jeśli chodzi o nasze dawanie, naszą hojność. Mamy być hojni, tak jak Bóg, który stworzył ogród tak. Czyli Jezus mówi, że skoro źli i grzeszni ludzie są w stanie i dają dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż więcej dobry i święty Bóg da dobre rzeczy tym, którzy Go o to proszą. I Jezus podkreśla ten zwrot, o ileż więcej, tak? Jeżeli wy jesteście grzeszni i dobre rzeczy dajecie dzieciom, o ileż bardziej Bóg da tym, którzy Go proszą. Czyli nie mówi, zwróćcie uwagę, nie mówi, że wy ludzie jesteście dobrzy i dajecie dzieciom, swoim dzieciom dobre dary. A Bóg, wiecie, On jest też dobry, no może trochę więcej dobry i bardziej dobry niż wy, więc też da. Nie, argumentacja Jezusa tutaj zupełnie nie zasadza się na naszej wrodzonej dobroci. Jest dokładnie odwrotnie. Jezus nazywa nas złymi. Jeśli wy, będąc złymi, dajecie dobre rzeczy dzieciom, o ileż bardziej Bóg. Jezus nazywa nas złymi. Dlaczego? Tak? Czy to nie jest obraźliwe dla nas? Czy czasami nie przesadza? Przecież jest naszym przyjacielem. Jak można mówić o swoich przyjaciołach, że może jest zły, że ktoś jest zły? No ale oczywiście miał rację. Jesteśmy źli z natury. I to nie w tym sensie, że każdy nasz czyn co do jednego jest zły. Albo że jesteśmy źli do szpiku kości, jak diabeł. Nie, mówi o naszej naturze, która jest skażona grzechem. I to każdy aspekt naszej natury, nasze emocje, nasza wola, nasz intelekt. Nie ma żadnej sfery naszego życia, która nie byłaby dotknięta grzechem. W tym sensie jesteśmy źli i przychodzimy na świat już jako grzesznicy. Tak? Nie przychodzimy na świat, tak jak mówią różne teorie psychologiczne czy humanizm, że jesteśmy białą, niezapisaną kartą. Raczej przychodzimy na świat jako czarna karta. I teraz Chrystus, przez krew Chrystusa ta karta jest oczyszczona, staje się biała. Czyli biblijną prawdą jest tak, biblijna prawda brzmi, że grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami, a nie odwrotnie, czyli jesteśmy grzesznikami, bo grzeszymy. Nie, nasza natura, grzeszna natura jest taka od samego poczęcia, tak jak co niedzielę mówimy, w grzechu poczęła mnie matka moja. I oczywiście nie chodzi tutaj o samo poczęcie, sam akt poczęcia, że samo współżycie na przykład jest złe, jest grzeszne. Nie, raczej chodzi o to, o fakt, że jesteśmy grzeszni od samego momentu poczęcia. Mamy grzeszną naturę. Czyli używając znanych nam obrazów, grzech nas zabił, grzech Adama nas zabił, rodzimy się w rodzinie zbuntowanego ojca. Grzech nas zabił, a nie zranił. Jesteśmy nieboszczykami, a nie pacjentami w szpitalu. Znajdujemy się w grobie, a nie w sanatorium czy w szpitalu. I Biblia mówi, potrzebujecie nowego narodzenia, a nie lepszego samopoczucia czy poprawy zdrowia. Tak, z natury jesteśmy wrodzy Bogu. To jest coś, o czym mówi chociażby Paweł w liście do Efezjan, drugi rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu. Tak, tacy byliśmy. Potem jest oczywiście dobra nowina, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, tak? Umarliśmy przez upadki, a nie zostaliśmy zranieni. Umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Czyli nasze nawrócenie do Boga jest przyrównane nie jako poprawa zdrowia w szpitalu, ale naprawdę to jest wskrzeszenie do nowego życia. Byliśmy duchowo martwi, ale Bóg w swojej mocy ożywił nas, dał nam nowe oczy, nowe uszy, nowe serca, nowe umysły. Czyli narodzenie na nowo jest Bożym dziełem, jest cudem. I Bóg daje dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I to jest tak naprawdę jedno, zobaczcie, z najbardziej pocieszających stwierdzeń Bożego Słowa. Bóg daje dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I to jest ta cudowna obietnica, że każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. I my oczywiście, jesteśmy sceptyczni. No i naprawdę tak jest? Jak to możliwe? Bóg naprawdę daje taką obietnicę? I co robimy? No, nie stosujemy się do słów Jezusa. Tak mówiłem już, że to jest obietnica, ona jest, ale to jest obietnica warunkowa. Nie stosujemy się do niej, dlatego że brakuje nam wiary, że Panie, to naprawdę jest możliwe, że Ty nam dasz dobre dary, o które poproszę Cię? Nie prosimy, bo nie wierzymy w to. Potem pytamy, a dlaczego nie dzieje się w moim życiu coś, na czym mi zależy? Tymczasem dobre rzeczy nie biorą się od myślenia o nich. Jezus mówi, że masz o nie prosić. I co więcej, masz być w tym wytrwały. Masz pukać, zabiegać. I tak to działa w naszym życiu. Tak? Jeżeli chcemy coś osiągnąć, jeżeli chcemy coś otrzymać, no to po prostu musisz prosić, prosić usilnie. Tak? Od życzeń, od myślenia o czymś rzeczywistość się nie zmienia. Jeżeli zależy Ci na, nie wiem, jakimś dofinansowaniu ze środków europejskich, musisz złożyć prośbę. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu pracy, dostaniu się na studia, no musisz złożyć podanie. Jeżeli zależy Ci na pomocy męża, sąsiada, jakiegoś pracownika, nie wiem, kogokolwiek, w remoncie na przykład, w kuchni czy w łazience, no musisz poprosić. Tak często zapominamy, że druga osoba nie jest Duchem Świętym i nie ma zdolności czytania w naszych myślach, tak jak Pan Bóg. Nie zakładaj, że na przykład, to mówię do Pani, że na przykład Twój mąż domyśli się, że należy posprzątać dom pod Twoją nieobecność. Musisz go o to poprosić. Nie zakładaj, że Twój przyjaciel domyśli się, że jest Tobie źle na duszy, jeżeli mu tego nie powiesz. Komunikuj swoje potrzeby, wyrażaj swoje prośby. Także możemy lepiej zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy, na których nam naprawdę zależy, nie dzieją się w naszym życiu. Odpowiedź jest prosta, banalnie prosta, ponieważ nie prosimy. Faceci to jeszcze czasami z dumy. No, ja mam zapytać kogoś jeszcze o drogę, jak mam trafić. GPS-a też nie będę używał, ja wiem. Ale czasami to myślenie przenosimy na naszą więź z Bogiem. Że prośba oznacza przyznanie, że co, ja nie jestem w stanie sięgnąć po coś, nie jestem w stanie tego zdobyć, nie jestem wystarczająco przedsiębiorczy. Zatem nie prosimy, albo jeżeli już prosimy, no to mówię, tak jak mówiłem, albo jako abrakadabra, nie zwracając uwagi w ogóle na warunki wysłuchanej modlitwy, jakimi są właśnie zabieganie, wytrwałość i tak dalej. Szybko się zniechęcamy, tak? Wyraziliśmy jakąś prośbę, Panie Boże, proszę Cię, nie wiem, o zdrowie mojej mamy. I co się dzieje? Choroba dalej postępuje, szybko się zniechęcamy brakiem efektów. Jezus mówi, że wytrwała modlitwa to jest klucz, który otwiera drzwi do Bożych błogosławieństw. Tak? I zobaczcie, że ten klucz mamy. On sobie wisi gdzieś tam w przedpokoju u nas. Problem jest taki, że my nie chcemy po niego sięgnąć. Nie wierzymy, że ten klucz, który gdzieś tam wisi, nie wierzymy, że on pasuje do jakichkolwiek drzwi. Go tam zostawiamy, on sobie tam wisi zakurzony i z czasem zapominamy, że w ogóle on tam jest. I bolesna prawda jest niestety taka, że niektóre rzeczy w naszym życiu nie dzieją się po prostu dlatego, że się o nie nie modlimy, że o nie nie prosimy, że o nie nie zabiegamy. Jezus mówi, jeżeli się nie modlicie wytrwale, to naprawdę nie dziwcie się, że pewne rzeczy się nie dzieją. A jeżeli już się modlimy, to robimy to jak wypowiadanie pewnych słów bez udziału naszej woli. Także wytrwałość, cierpliwość, zabieganie, no to chyba nie jest coś, co dzisiaj jest w cenie. Chcemy szybkich rezultatów, jak najmniejszym kosztem, ale to nie jest Boży sposób na sukces. Boża droga do sukcesu wiedzie przez wytrwałość, przez malutkie kroczki prowadzące do celu. I tak jest nasze życie, tak? Życie jest wędrówką, krok po kroku, dzień po dniu. I największym wyzwaniem dla nas nie jest to, co nas spotyka w tej wędrówce, bo Biblia mówi, przeciwności na pewno będą. Nie spodziewajcie się łatwego, przyjemnego życia. Będą przeciwności. Największym wyzwaniem dla nas jest to, jak reagujemy na te przeciwności. Tak? W życiu nie chodzi o to, co masz, gdzie mieszkasz, ale chodzi o to, o tą gotowość, żeby z wiarą, wytrwałością przejść przez wyzwania. I oczywiście dla chrześcijan to nie jest żadna pociecha, ponieważ nie mają tej perspektywy przyszłości, co człowiek wierzący. Dla niechrześcijanina, jeżeli czegoś nie ma tutaj i teraz, to jest po prostu zmarnowanie życia. Dla chrześcijanina natomiast kluczem do tego, żeby otrzymać coś trwałego, co więcej niezwiędłego, jest po prostu wytrwałość. Chrześcijanie powinno rozumieć, że nasze życie, tak jak mówią psalmy, że jest jak trawa, która wschodzi, usycha, dziś jest, jutro jej nie ma. I chyba najlepszą ilustracją tej biblijnej nauki w temacie wytrwania, cierpliwości jest historia Abrahama. Tak czytamy o nim, że wyszedł z ziemi rodzinnej, nie wiedział dokąd idzie, ale wiedział jedno, że Bóg go prowadzi, że Bóg jest z nim, że Bóg prowadzi go za rękę. I mimo, że nie wiedział, co go czeka, czy będzie to lepsze miejsce od Ur Chaldejskiego, z którego wyszedł, nie miał pojęcia, czy idzie do lepszego miejsca, ale był pełen pokoju, pełen szczęścia z jednego powodu. Wiedział, że Bóg jest z nim. Wiedział, z kim idzie. Wiedział, że Bóg go nie opuści. Tak, i wędrówka Abrahama, jak czytamy, wcale nie była bezproblemowa. Tak, porwano mu bratanka, walczył z wrogimi armiami, doświadczył wielu przeciwieństw, ale był wytrwały i odziedziczył obietnicę. Dlatego czytamy o nim, że jest ojcem wierzących. Także jego życie cechowała wiara, która zwyciężała pośród prób, których naprawdę nikt z nas nie chciałby przechodzić. I lekcja dla nas jest taka, że mamy być wytrwali w naszej wędrówce, w naszej pracy, czegokolwiek się chwytamy, w naszym małżeństwie, w wychowaniu dzieci, w modlitwie, w czymkolwiek, w co się angażujemy. Mamy takie tendencje, że jeżeli nie ma szybkich rezultatów, no to zabieramy się za, chwytamy się czegoś nowego. Ale Bóg wie, że potrzebujemy tego typu zachęty, wytrwałości, dlatego że z natury naprawdę jesteśmy niestali, mamy pokusę, żeby rezygnować, kiedy nie widzimy pstryk szybkich rezultatów, albo kiedy nam się coś znudzi, tak? Mija pierwsza chemia, pierwsza fascynacja i szukamy nowych wrażeń. Nie widzimy szybkich efektów, więc myślimy, to nie dla mnie. Nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy, mówimy, szkoda czasu, to nie działa. Pomodlę się o co innego albo w ogóle przestanę się modlić, bo to nie działa. Pomyśl o Izraelu. Kiedy wychodzili z Egiptu, to towarzyszyły im niezwykłe cuda, znaki. Tak? Widzieli plagi, jakie Bóg zsyła na Egipt. Wychodzili w obawach, ale byli pełni ekscytacji, że Bóg jest z nami i daje nam tego namacalne dowody. Widzieli rozstępujące się morze. Dostawali pokarm z nieba. A potem po wyjściu z Egiptu, po przejściu przez morze, rozpoczęli drogę do ziemi obiecanej. Szli jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, 20 dzień, 50 dzień, rok, drugi, piąty, dziesiąty i tak szli 40 lat. 40 lat do ziemi obiecanej. Skończyła się pierwsza fascynacja takiego doznawania czegoś nowego, czegoś niezwykłego, Bożych cudów. Doszli do ziemi obiecanej pośród przeciwności, ale tam co? Tam już nie było pokarmu z nieba. Już Bóg nie robił im śniadania, kiedy wstawali rano. Oni sami musieli to zrobić. Bóg nie dawał im przepiórek i manny z nieba i nie dawał im wody ze skały. Musieli włożyć pracę, żeby to zdobyć. I teraz ten okres dzieciństwa, bo Izrael, kiedy wyszedł z Egiptu, był takim, można powiedzieć, dzieckiem. Bóg go dopiero powołał jako swój lud. Pierwszą fascynację, ten okres dzieciństwa, niezwykłe rzeczy, zastąpiła codzienna rutyna. I niektórzy Izraelici wychodzący z Egiptu, kiedy już nie było rozstępującego morza, nie było plag tych Bożych cudowności, mówili, w Egipcie jednak było nam lepiej. A tu co? Susza, skorpiony, przeciwne armie, w ziemi obecane jeszcze, taka codzienna rutyna od 8 do 17 w pracy. I tak jest z nami. Kiedy się nawracamy, pojawia się taka pierwsza fascynacja Jezusem, chrześcijaństwem, kościołem. Jest kościół, nie wiem, kościół ewangeliczny, kościół protestancki, coś innego niż w kościele katolickim. Chodzimy tydzień w tydzień na nabożeństwa i zaczyna, mija 4, 5, 6, 7 lat, zaczynamy rozumieć, że bo jednak ci protestanci to też grzesznicy są. Dowiadujemy się, że są też problemy, że nagle, ktoś wymawia nam salę, trzeba szukać nowej. Są problemy, tak? Mija taka pierwsza sielanka, pierwsza fascynacja, pierwsza miłość i Bóg wie, że potrzebujemy zachęty do wytrwałości. Na dobre owoce, na dobre wino, na niekiedy na małżonka, męża, żonę, na potomstwo, na własne mieszkanie, na dobry samochód. No trzeba czekać, ale nie czekać biernie, mamy być wytrwali w naszej pracy, w naszej modlitwie. Tak? Nasza modlitwa ma być bojowaniem, takim dziecięcym zabieganiem o dobre rzeczy. Ktoś powiedział, że pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie i módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. I te dwie rzeczy mamy ze sobą łączyć. I fragment kończy złota zasada, tak zwana, która nie brzmi nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, ale brzmi wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, dzisiaj się tak mówi, ale nierobienie jest stosunkowo łatwe. Tak? Nierobienie nie poprawia czyjegoś losu, nie poprawia czyjegoś życia. Jezus nie zachęca nas do niekrzywdzenia. Jezus nas zachęca do czynienia dobra. Także sednem tej złotej zasady jest aktywność, róbcie, a nie bierność, nie róbcie. I to stwierdzenie, a więc, które rozpoczyna tą złotą zasadę, nawiązuje do wcześniejszych słów. Jezus mówi, macie być jak Bóg. Skoro Bóg jest dawcą dobrych rzeczy, da wam to, o co prosicie, no to naśladujcie Go. To jest to, o czym już sygnalizowałem, o czym mówiłem już tydzień temu, że nie postępujmy wobec innych tak, jak na to zasłużyli, postępujmy tak, jak chcemy, żeby inni postępowali wobec nas. Jezus mówi, takie jest prawo Boże, taki jest zakon i prorocy. Nie jest potępiające, nie jest srogie, ale zachęca nas do miłości bliźniego. A miłość bliźniego polega na tym, że nie oddajemy mu tym, czym oni nas, nie wiem, zranili, skrzywdzili, ale staramy się być jak Bóg. Postępujemy tak, jak chcemy, żeby inni postępowali wobec nas. Także prawo naucza nas tej prostej zasady. Nie mówi, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, mówi, czyń drugiemu, co tobie miłe. Także zachęcam, prośmy, a będzie nam dane. Nie ustawajmy, pukajmy, kołaczmy, szukajmy. Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szczerze szukają, ale szukajmy Bożych rzeczy, a nie tym, co Jakub mówisz, służą zaspokojeniu naszych namiętności. Co do obietnicy, co do zaspokojenia naszych namiętności nie mamy. Także nie łudźmy się, że ja będę w tym wytrwały, Bóg mi to da. Bóg daje się znaleźć tym, którzy Jego szukają, którzy szukają rzeczy zgodnych z Jego upodobaniem. Także to jest dla nas też taka, niech będzie pociecha, jeszcze raz fragment z Ewangelii Mateusza. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za pociechę i Twoje chwalebne obietnice. Dziękujemy Tobie za wezwanie do wytrwałości. I też widzimy w naszym życiu, że potrzebujemy takiej zachęty, że sami z siebie też często albo opadamy z siły, albo mamy tendencję, żeby rezygnować, zniechęcać się pod wpływem przeciwności. Panie, prosimy Cię, abyśmy pamiętali, że potrzebujemy czasu, potrzebujemy być wierni w naszych powołaniach. Prosimy Cię, Ojcze, dawaj nam do tego sił i dziękujemy Ci, że też mamy przykład w Tobie, że Ty się nie zniechęcałeś, że kiedy Ciebie, Panie Jezu, też próbowano zniechęcić, wskazując na już martwe ciało Łazarza, które już śmierdziało, że Ty, Panie, wierząc w moc Ducha i Twojego Słowa, wskrzesiłeś Go z martwych. I daj, Panie, abyśmy my również nie dali się zniechęcić wskutek jakichś naszych może tendencji, emocji, ale żebyśmy nie dali się zniechęcić też otoczeniu, różnym przeciwnościom z zewnątrz. Prosimy Cię, Ojcze, o wiarę, o siłę i właśnie o wytrwałość. Amen.